Ta obserwacja będzie dotyczyła trwania w prawdzie i świadectwa trwania w prawdzie. Powiedzieliśmy sobie o dobrych i złych uczynkach. Powiedzieliśmy sobie o wspieraniu. Powiedzieliśmy sobie o grzesznikach, o tym, co należy robić, kiedy się spotykamy z tym. Ale chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli trwanie w prawdzie i świadectwo trwania w prawdzie. I rozpatrzymy sobie dwie rzeczy. Świadectwo odstępstwa, a potem świadectwo trwania w prawdzie. Czym one się charakteryzują i jak to praktykuje w swoim liście Jan. I chciałbym, żebyśmy jeszcze raz sobie przeczytali ten list, przypomnieć sobie treść. Nie jest on długi, więc łatwo to zrobić. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze ma się dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom. Którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kluczową rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą. Pozdrawiają cię przyjaciele, pozdrów imiennie przyjaciół. I teraz chciałbym, żebyśmy z wersetu 10 zobaczyli świadectwo odstępstwa od prawdy. Czym ono się charakteryzuje? Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że co? Po pierwsze, jest to złośliwe obmawianie, czyli złośliwe w tym sensie, że ono ma na celu zaszkodzić drugiej stronie. Zaszkodzić. To jest po pierwsze, obmowa jest zła, bo to jest mówienie o kimś. Niekoniecznie musi to być kłamstwo. Może to być prawda mówiona w złym celu. Oto wiem coś o kimś, tak? I to jest prawda, ale ja zamiast pójść do tego człowieka i z nim porozmawiać, ja go obmawiam. Wszyscy wiedzą, że ja o nim źle myślę, że on źle robi prócz niego. To jest też obmowa. Albo mówienie o kimś nieprawdy, żeby go zdyskredytować, oszkalować, kłamstwo o nim powiedzieć, żeby tego człowieka przedstawić w jak najgorszym świetle. I w tym kontekście mamy tutaj złośliwie obmawia nas. Wiemy z listu, że autor trwa w prawdzie, że jest to człowiek posłuszny Bogu, jest to apostoł Jezusa Chrystusa, który jest wzorem do naśladowania, więc obmowa w jego wypadku nie wiąże się z wytykaniem jego grzechów, tylko z fałszywym obmawianiem trwającego w prawdzie człowieka, aby go przedstawić w złym świetle. Obmawia nas złośliwie. Zobaczmy na inne fragmenty Pisma Świętego, żeby nam się tak troszeczkę ten obraz rozszerzył. Drugi do Tymoteusza, list drugi Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, przepraszam, 4 rozdział 14-15. Przepraszam, błąd. 4:14-15. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. Paweł tu mówi o pewnym człowieku z imienia i jego profesji. Dlaczego? Żeby dokładnie było wiadomo, o kogo chodzi. Dlaczego? Bo ten człowiek wyrządził szkodę. Paweł nie mówi, wiesz, nie będę mówił, o kim mowa, żeby chociaż nie, żeby to chociaż obmowa nie była, tak? Nie będę mówił, ale jest taki jeden człowiek, który mi zaszkodził. Jego i się wystrzegaj też. Ale kogo? Kogo ja mam się strzec? Paweł wymienia osobę z imienia i nazwiska, mówiąc, uważaj na tego człowieka, bo mi wyrządził szkodę i ty możesz też mieć problemy z powodu tego człowieka. Bardzo dokładnie określa tą osobę. Dlaczego? Żeby wiedzieć, kogo się strzec. Jeśli jest to zagrożenie, to należy je zdefiniować. Paweł się nie boi wymieniać nazwiska tego człowieka. On mi zaszkodził. To jest człowiek, który się przeciwstawił. Słowom naszym. Czyli Paweł mówił Ewangelię. Paweł mówił zgodnie z wolą Bożą, tak? Zgodnie z tym, co Bóg mu objawił. Zgodnie z pismami. A on mówi, przeciwstawił się naszym słowom. Temu, czego my jako apostołowie nauczaliśmy. On się przeciwstawił prawdzie. Ty się go strzeż, bo on mi zaszkodził. Nie bój się mówić o tym. Zobaczcie kolejny fragment. Drugi rozdział drugiego listu do Tymoteusza. 16-18. Apospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Co oni zrobili? Zobaczcie, co oni zrobili. Paweł nie mówi, wiesz, ktoś tam coś tam powiedział. To jest poważna sprawa. To są ludzie, którzy podważają wiarę innych. I teraz tak, ja go mogę wyrzucić. Tak? Ja go z nim mogę nie rozmawiać. Mogę nie pozwalać mu tego mówić. Ale on pójdzie gdzie indziej. I ci ludzie w dobrej wierze go przyjmą. Nie wiedząc, co on opowiada. A jak już zacznie opowiadać, będzie za późno. On już szkody narobi. Więc Paweł mówi, oni, żebyście wiedzieli, że oni przez nich wielu zboczyło, wielu z nich wiarę straciło, tak? Dobrze jest napisane? Podważają wiarę niektórych, mówią, że zmartwychwstanie się dokonało. Skoro zmartwychwstanie się dokonało, to co my tu robimy? My niewierzący. Ludzie zaczęli się zastanawiać, czy oni w ogóle są wierzący, skoro zmartwychwstanie się dokonało. Co my tu robimy w takim razie? I oni podważali wiarę niektórych. Niektórych, nie wszystkich, bo niektórzy byli mocni w wierze i oni nie bali się tej nauki. Ale nie wszyscy tak samo stoją w prawdzie. Paweł wymienia z imienia i nazwiska ludzi. Oni wiedzieli, o kogo chodzi. Zobaczcie kolejny fragment. Ten sam list, to jest taki bogaty w te sprawy list, 4:10. Paweł mówi tak. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Kresen do Galacji, Tytus do Dalmacji. Ludzie go opuścili, ale Paweł mówi o jednym z nich, który się nazywa Demas, że on nie tylko Pawła opuścił, ale on zostawił prawdę. On odszedł w świat. I teraz, no odszedł. No tak, tylko że ten człowiek może gdzieś się pojawić i udawać wierzącego. Więc Paweł mówi, słuchaj, on nie tylko mnie zostawił, ale jego życie jest w ruinie. Wymienia go z imienia. Wracamy do Jana. Jan mówi tak. Pewien człowiek w waszym zborze chce być przywódcą, tak? Nie, mówi, to jest Diotrefes. Konkretnie to Diotrefes sieje zamęt. To Diotrefes o nas źle się wypowiada, chociaż my nic złego nie zrobiliśmy. Kiedy przyjdę, to ja Diotrefesowi to powiem. Paweł nie boi się wymienić człowieka, określając, kim on jest. Dlaczego? Bo to zagrożenie jest bardzo poważne. Ponieważ ta osoba ma negatywny wpływ na innych wierzących, którzy są w jego otoczeniu. W innych sytuacjach Paweł nie wymienia z nazwiska ludzi. Bo waga sytuacji i okoliczności często wpływały na to, czy on mówił, kto to jest. Mówi, pewni przyszli, pewni apostołowie do Koryntu, tak? Nie mówi z imienia i nazwiska, kto to był. Mówi, oni się za arcyapostołów uważają. Ale nie wymienia ich wszystkich z nazwiska. Natomiast w tych okolicznościach konkretnych, w pewnych sytuacjach, Paweł nie boi się użyć imion, dzisiaj byśmy powiedzieli nazwisk. Nie boi się określić ludzi personalnie, kto to jest. Dlaczego? Żeby się inni ich strzegli. Bo oni mieli wpływ, bo jeżeli Paweł pisał do jednego konkretnego zboru i ci ludzie wiedzieli, o kogo chodzi, ale oni byli tu, to nawet pisząc bez nazwiska, oni doskonale wiedzieli, o kogo chodzi. Natomiast w sytuacji, kiedy ci ludzie mogli się gdzieś przemieścić, albo ktoś mógł się na nich natknąć, to mógł odnieść szkodę, nie wiedząc, z kim ma do czynienia. Więc nie zawsze jest tak, że mówiąc o kimś musimy, nie powiem kto, musimy sami rozważyć, czy w danej okoliczności powinniśmy ostrzec konkretnie kogoś, czy nie. I Biblia pozwala nam na to. Nie mówi nam, że nigdy nie wymieniaj nazwisk, żeby chociaż... Nie, jeżeli masz pewne dane i one są jasne, klarowne, on to zrobił i ty masz na to dowody, to się nie bój. Ostrzeż innych. Paweł mówi, Kotlarz wyrządził mi wiele złego, a nie chyba wyrządził mi wiele złego. Ja krzywdę od niego doświadczyłem tej krzywdy. On źle zrobił. Strzeż się tego człowieka, bo to zdrajca. Diotrefes sieje zamęt. Źle o nas mówi. Ja to wiem. Jak mu przyjdę, to mu to powiem. To nie są domniemania, to jest fakt. Jan się nie boi, że zgrzeszy. Dlaczego? Bo to są fakty. Jeśli masz fakty, nie bój się. Ostrzegaj ludzi przed tym, bo oni są zagrożeniem. Możesz się kiedyś na nich natknąć. Więc przed złym świadectwem trzeba ostrzegać. Dlaczego? Z powodu nienawiści? Nie. Z powodu miłości do tych, którzy trwają w prawdzie. Ponieważ jeśli ja mam o kogoś troskę, to ja go ostrzegę. Jeśli na kimś mi nie zależy, a na sobie mi zależy, żeby mieć komfort, żeby nikt mnie chociaż potem nie powiedział, że coś tam, to ja nic nie powiem. Tylko wtedy, jeśli ten ktoś, jego wiara się zachwieje w wyniku czyjejś działalności, jak będę się czuł? Mogłem coś zrobić, a nie zrobiłem w odpowiednim momencie. Więc złe świadectwo, złe postępowanie należy też mówić o tym i ostrzegać, żeby inni mieli się na baczności i nie bać się tego. Jeśli jest to pewne i masz na to niezbite dowody i Słowo Boże jasno o tym mówi, ostrzegaj. A jeśli jeszcze wiesz, że ta osoba czy ci ludzie mogą gdzieś dotrzeć i mają takie możliwości, to tym bardziej ostrzeż tych ludzi. Ostrzysz ich. I ktoś by powiedział, no ale tak oficjalnie. Słuchajcie, czy jest coś bardziej oficjalnego niż Biblia, która jest wydrukowana w miliardach egzemplarzy i czytają ją miliony ludzi? My to dziś czytamy. Także świadectwo odstępstwa od prawdy nie powinno pozostać w ukryciu. Ono powinno być wyjawione. Niech wszyscy wiedzą i niech się pilnują, niech uważają. Teraz zobaczmy świadectwo trwania w prawdzie, tak? Popatrzmy na werset 3-4. Co tu się dowiadujemy o potwierdzeniu świadectwa prawdy? Skąd wiadomo, że Gajus chodzi w prawdzie? Kto? Jedna osoba? Więcej. Czyli chodzenie w prawdzie Gajusa jest potwierdzone przez wierzących, którzy widzieli go, doświadczyli tego, co on zrobił i teraz mówią, tak, to jest prawda. Zobaczmy Kolosan, list do Kolosan, 4 rozdział, 12-13 werset. 4 rozdział Kolosan. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Co Paweł robi? Mówi o kim? O Epafrasie, z imienia. Wiadomo, kto to jest Epafras. To jest ktoś, kogo znają Tesaloniczanie, on jest spośród nich. I co? Toczy bój za was. I wystawia mu świadectwo, że ponosi wielki trud za was. Paweł mówi, ja świadczę, że to, co on robi, jest prawdą. I że to jest trud. I ja poświadczam to. Dobre świadectwo wydaje o Epafrasie? Dobre świadectwo wydaje. Ktoś powiedział, pan widzi. No tak. Ale to nie zmienia faktu, że Paweł uznał za słuszne złożyć dobre świadectwo o Epafrasie, żeby Kolosanie wiedzieli, że Paweł świadczy o tym, że tak jest. Pan widzi, ale i wierzący widzą. I jedni drugim przekazują wieść. Gdyby to było nieistotne, Paweł by o tym nie pisał. I gdyby to było tylko jedno miejsce, zobaczmy inne. 1 Tesaloniczan, 3 rozdział. Piąty, szósty werset. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o waszej wierze, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Paweł posłał Tymoteusza. Czego potrzebował? Czego potrzebował? Nie mógł się pomodlić, Bóg by mu pokazał. Ktoś powie. No, mógł Bóg pokazać? No mógł. Objawienie mógł otrzymać? Mógł. Ale Bóg uznał, że tego nie zrobi. Paweł miał troskę i wysłał Tymoteusza. Zrobił coś złego? Biblia nie mówi, że to jest naganne, że wiary nie miał, że zwątpił. Nie, to była troska o wierzących, którzy niedawno się nawrócili. I Paweł wysyła Tymoteusza, skądinąd wiemy, że to był bardzo bliski, tak mówimy, współpracownik Pawła, tak? On go traktował jak syna, to była bardzo bliska osoba, on miał zaufanie do Tymoteusza. Wczoraj sobie o tym studiowaliśmy, że nazywa Tymoteusza synem. Więc on miał zaufanie do Tymoteusza, że Tymoteusz pójdzie, dowie się i on na pewno się dowie wszystkiego, całej prawdy, że Tymoteusz nic źle nie powie. Wysyła Tymoteusza i kiedy Tymoteusz przychodzi i mówi, co się dzieje, Paweł mówi, radość. Potrzebne było Pawłowi co? Świadectwo drugiego wierzącego, zaufanego? Było potrzebne. I Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, nie widział w tym nic złego, że miał troskę. On nie spanikował. On oddał ich Bogu, ale chciał wiedzieć, czy wszystko jest w porządku. Miał zwykłą troskę o nich, jako ten, którym głosił Ewangelię. Zdrową troskę. I wysyła Tymoteusza. I Tymoteusz poświadcza, jako wierzący byłem, widziałem, wszystko super. Trzymają się mimo prześladowań. I Paweł mówi, radość wielka w sercu. Świadectwo jak najbardziej w tym wypadku było potrzebne. Nie wszystko otrzymujemy przez nadprzyrodzone objawienie. Czasami trzeba pewne rzeczy zrobić i Biblia mówi, że nic w tym złego nie ma, że ktoś pójdzie, sprawdzi, zobaczy i potwierdzi. My przyjedziemy do Białegostoku i powiemy, że się trzymacie. Bo pewnie będą chcieli wiedzieć, jak stoicie tak. I co w tym złego? Nie oczekuję, że będą gdzieś tam mieli objawienie. Mogą. Ale ja tu jestem. Więc Bóg może tą sprawę załatwić w normalny sposób. Że ktoś przyjedzie i powie, tak? Czyli nie ograniczamy Boga przez to, że potrzebujemy świadectwa, że chcemy świadectwa innych wierzących. To jest naturalna kolej funkcjonowania wierzących, którzy nawzajem się wspierają i ostrzegają. A kiedy nie ma takiej możliwości, Bóg ma swoje metody nadprzyrodzone i na pewno ich użyje. Natomiast jedno nie stoi w sprzeczności z drugim. Zobaczmy kolejny fragment. Zobaczmy pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. Trzeci rozdział. Coś tutaj mam źle zanotowane. Przepraszam, mam coś źle zanotowane. Idziemy dalej. Piąty werset trzeciego listu Jana. Trzeci list Jana. Umiłowani, umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom. Wyświadczył te przysługi przychodniom, oni poświadczyli, otrzymali, dali potwierdzenie co do Gajusa, że jest to efekt chodzenia w prawdzie. Czyli oni potwierdzają Gajusa, przychodzą i mówią, że Gajus trwa w prawdzie. Mimo, że Jan zna Gajusa, ale nie jest z nim. I jak to dzisiaj się mówi, gdyby ci, którzy zostali zbawieni, nic im nigdy nie groziło. To po co troska o to, czy trwa w prawdzie? Ale zagrożenie zawsze jest. Jan, wiedząc o tym, dziękuję za to potwierdzenie i cieszy się, że Gajus wciąż trwa. I mimo, że jest apostołem, nie mówi, to mi niepotrzebne, ja wszystko wiem. Nie mówi tak. Mówi, cieszę się, to świadectwo mnie uradowało. Ja się cieszę, że po prostu oni przyszli i mi poświadczyli, że faktem to jest. Szósty werset, zobaczcie. Którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Oni składają świadectwo nie tylko przed Janem, ale przed wierzącymi, którzy tam są, w tamtym miejscu, że postępowanie Gajusa to jest co? Owoc miłości do kogo? I teraz wyobraźcie sobie taka hipotetyczna sytuacja, żeby mniej więcej zobrazować efekty tego. Oni wiedzą, że Gajus jest w porządku. To nie były bezpieczne czasy. I teraz ktoś się wybiera w tamte strony. I mówi, słuchaj, gdzie ja mogę zajść? Oni mówią, do Gajusa. To bezpieczne schronienie. Tylko chociaż nie idź do Diotrefesa. Rozumiecie, o co chodzi? Zarówno jedno świadectwo, jak i drugie jest potrzebne, żeby ktoś nie wpakował się w problemy. Gajus to jest swój człowiek. Możesz spokojnie iść i tam otrzymasz pomoc. Dlaczego? bo wielokrotnie ludzie poświadczali o jego trzymaniu się prawdy, o jego dobrym świadectwie. Ten człowiek rzeczywiście kocha Jezusa. Tam na pewno będziesz bezpieczny. Potrzebne czy niepotrzebne? Biblia wręcz mówi, że to dobrze, to dobry uczynek. Pierwszy Jana, pięć, jeden, trzy. Popatrzmy, dlaczego jest tak ważne trwanie w miłości do braci. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy dzieci Boże, że dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazań Jego przestrzegamy. Czyli tak, ktoś mówi, miłuje Boga i przestrzegam Jego przykazań. Jak to widać? Ano, że miłuje tych, którzy się z Boga narodzili. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Czyli ktoś, kto mówi, że miłuje Boga, będzie miłował wierzącego, który się z Boga narodził. Bo każdy wierzący, jak Jan mówi, jest z Boga narodzony. Nie z cielesnej woli, nie z woli mężczyzny i kobiety, lecz z Boga. Więc każdy, kto się z Boga narodził, miłuje Boga i automatycznie będzie miłował tych, którzy się z Boga narodzili. Każdego. Dlatego miłuje braci. Kto nie miłuje, nie jest z prawdy. A Gajus ma świadectwo, że jest zrodzony z Boga? Tak, że to jest swój człowiek. Drugi Tymoteusza. Drugi rozdział. Dlatego drugi list do Tymusza, drugi rozdział, 10-13 werset. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze, jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Gajus trwa w prawdzie. Jest tym człowiekiem, który trwa. A Paweł mówi, że jeśli z nim wytrwamy. A tu jest świadectwo, że ktoś był i on wciąż trwa. Czyli to jest świadectwo o tym, że ktoś jest wciąż posłuszny. Dobre świadectwo, które należy przekazywać sobie nawzajem. I teraz ktoś powie, ale skąd ty wiesz, że ten Gajus tak trwa? Zobaczcie werset 8. Siódmy, ósmy. On co zrobił? Potwierdził czym swoje świadectwo? Na podstawie czego oni to świadectwo wydali? Wczoraj sobie już o tym wspominaliśmy. Co zrobił Gajus? Zobaczcie, szósty, siódmy, ósmy werset. On ich przyjął. Wczoraj mówiliśmy sobie o czynach, pamiętacie? Że prawda o nas jest potwierdzona naszymi czynami, jeżeli one płyną z serca. Że jeśli rzeczywiście miłujemy braci, to to będzie widać w czynie. Więc Gajus potwierdził swoje świadectwo czynem, tak? Że oni składają świadectwo o nim na podstawie konkretnych uczynków, które on zrobił. Nie na podstawie deklaracji Gajusa, ale na podstawie faktów. Teraz właśnie otwórzmy ten fragment, który chciałem wcześniej przeczytać. Pierwszy list Jana. Trzeci rozdział, 17-19 werset. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy serca swoje. To jest ten fragment, co wcześniej chciałem go przeczytać. Teraz jest bardziej adekwatny. Czyli świadectwo prawdy o postępowaniu Gajusa przekłada się na jego świadectwo trwania w Chrystusie. Bo ten, kto jest z prawdy, nie będzie pomagał językiem i słowem, ale czynem i prawdą. Kiedy będzie widział kogoś w potrzebie, tak jak i Jakub mówi, jeśli ktoś widzi brata czy siostrę głodnego i nieodzianego i powie, niech was Bóg błogosławi, a nic nie zrobi, to cóż on pomógł? Czy ich stan się zmienił? Nie. Ale jeśli pomożesz i przyodziejesz i nakarmisz, a wtedy rzeczywiście będziesz pomocny. Jeśli widzisz, że on ma taką potrzebę, ktoś ma inną, tak? Ale to jest potwierdzone czynem. I to jest świadectwo tego, że on pomoże i świadectwo tego, jak się trzyma Chrystusa. To o Gajusie. Czyli podsumujmy. Złe świadectwo, ostrzeżenie przed złym świadectwem, potwierdzonym czynami tego człowieka, udokumentowanymi, ostrzega innych wierzących, posłusznych Bogu przed pułapką, w jaką mogliby wpaść, kontaktując się z taką osobą. Z drugiej strony mamy świadectwo człowieka, który swoimi czynami, o których mówiliśmy więcej wczoraj, potwierdził to, że jest posłusznym uczniem Jezusa Chrystusa, że trwa w miłości Bożej, że to jest stan stabilny, że on nie jest rozchwiany, dziś pomagam, jutro nie, tylko że na niego zawsze można liczyć. Bo on raz ugościł, potem drugi raz ugościł i on tak żyje. Czyli możesz zawsze na niego liczyć. Jego stan duchowy jest stabilny i on się przekłada na stabilne postępowanie. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie szli do niego, tak? Ten człowiek jest godzien zaufania. Mamy kolejnego człowieka, zobaczcie. W 12 wersecie mamy Demetriusza. Był jakiś związek między Gajusem a Demetriuszem. Nie znamy go, nie będziemy tutaj dywagować. Natomiast fakt, że Jan wspomina, że Demetriuszowi wystawili wszyscy dobre świadectwo, a nawet sama prawda wystawiła mu dobre świadectwo. I my również. Czyli świadectwo o Demetriuszu z jakichś powodów było istotne i miało dać, zobaczcie, Gajusowi pewne informacje o Demetriuszu. Czyli tak, Gajus czegoś nie wiedział o Demetriuszu i Jan uznał za słuszne poinformować Gajusa o tym, co sądzą on, wierzący i nawet sama prawda o Demetriuszu. Uznał to za słuszne i za ważne, skoro zawarto w liście, a list się znajduje w Biblii. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, wystawiła mu sama prawda dobre świadectwo. Zobaczmy pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział. Dwudziesty czwarty, 25 werset. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami. Ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami. Są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej, ukryte pozostać nie mogą. Są sytuacje, kiedy czyjeś grzechy są jawne i wszyscy o tym wiedzą. I można te grzechy osądzić wcześniej, niż ten człowiek będzie osądzony. On jeszcze żyje, ale jego postępowanie jest jawne i można dokonać analizy tego postępowania z wyciągnięciem wniosków. Ale są tacy, takie, które dopiero później się ujawnią, więc nic tak naprawdę nie wiemy o tym. Ale nie zmienia to faktu, że co? Że w ukryciu nie pozostaną. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami. Są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej, ukryte pozostać nie mogą. Kolejny fragment zobaczmy, potem je zestawimy sobie. List do Filemona. To jest tylko jeden rozdział. 10-13 wersetu. Proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, a teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo pożyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, ale aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Co robi Paweł? Mówi o Onezymie, którego zrodził w więzieniu i mówi, że on uwierzył. I jak nie był pomocny, to teraz jest. Paweł wystawia o nim świadectwo, ale świadectwo wystawia o nim co jeszcze? Ten człowiek miał przyjść do Filemona ze świadectwem Pawła, ale Filemon mógł osobiście się przekonać, jaki on jest. Więc jeśli ten człowiek faktycznie został zrodzony w więzieniu, to prawda wystawi mu świadectwo o nim. Sam Bóg wystawi świadectwo o tym człowieku. Bo jeśli on jest odrodzony i ma Ducha Świętego, to będzie widać. Będzie widać zmianę w tym człowieku, która nastąpiła. Bóg to potwierdzi. Zobaczmy jeszcze jeden fragment, drugi do Koryntian. Ósmy rozdział, 1-4. Powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość, skrajne ubóstwo ich przerodziło się w nadzwyczajne bogactwo ich obfitości. Gdyż w miarę możliwości mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możliwość samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Czego było świadectwem ich postępowania? Czego było świadectwem ich postępowania? Ich wiary. Zgodzicie się? Prawdy, w którą uwierzyli. Ich postępowanie było wynikiem zmiany, jaką Bóg dokonał w ich życiu. Prawda Ewangelii, przemieniająca ich życie, plus świadectwo wierzących, potwierdza prawdę o człowieku. Więc ludzie wystawiają świadectwo jedni o drugich, ale Bóg to sam też potwierdza. Prawda Ewangelii, która zmieniła życie tych ludzi, będzie potwierdzać ich postępowanie. Bóg się do nich przyzna. Czyli jest świadectwo ludzkie, ale i świadectwo Boże. Bóg potwierdzi to. Bóg się jak gdyby postawi pieczęć, że to wszystko jest prawda, bo oni będą mogli sami się przekonać. Więc Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo ludzie i Bóg. Sama prawda wystawiła o nim dobre świadectwo. I Jan mówi co o swoim świadectwie i tych, którzy są z nim? Że ono jest prawdziwe. I ważne to było dla Gajusa? Co miało upewnić Gajusa o tym, że Demetriuszowi można zaufać? Jan wiedział co? Świadectwo braci, prawdy i nasze. Więc jeżeli masz takie świadectwo, to Gajus powiedział, dobrze, to jest dla mnie wystarczające świadectwo. Wystawili również mu świadectwo Jan i bracia, jak sobie powiedzieliśmy. To świadectwo jest prawdziwe. I zobaczmy sobie jeszcze, co mówi o świadectwie prawdziwym Paweł w liście do Koryntian pierwszym. 16 rozdział, pierwszy list do Koryntian. Paweł też nie był sam. Miał współpracowników. I pisze o Tymoteuszu tak. W 10 wersecie 16 rozdziału. A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Niechaj go nikt nie lekceważy, a wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. Wierzący, o którym jest mowa w liście Pawła i w liście Jana, oni nie byli sami, jak powiedzieliśmy sobie wczoraj. Oni współpracowali z innymi. Działali wspólnie. Bo nikt nie był samowystarczalny, bo to jest organizm. Wierzący się wspierają, pomagają. Po to, żeby każdy wykonywał swoją służbę, swoją rolę. I się wspierali nawzajem. Tak samo tutaj. Gajus zna tych, którzy są z Janem i ich świadectwo jest również dla niego istotne i wiarygodne. Bo jest prawdziwe. Wnioski. Jeśli ktoś chodzi w prawdzie, to skąd to wiemy? Słucham. Skąd to wiemy, że ktoś chodzi w prawdzie? Skąd wiecie, że ja chodzę w prawdzie? A może nie? A brat skąd wie, że ja chodzę w prawdzie? Słuchaj, to jest praktyka. Sami widzicie, jak to działa. Jeden drugiemu poświadcza, ale kto musi poświadczyć? Ktoś, do kogo masz? Sami widzicie, że nie czytamy jakichś hipotetycznych rzeczy. To jest życie. A teraz jeśli się dowiadujesz o kimś, dobrze mówił, a teraz się o nim dowiadujesz, że dziwne rzeczy zaczyna opowiadać. Nie tak jak kiedyś. To co? Nic nie powiem. Niech przyjedzie, niech sprawdzą. No nie. Słuchaj, on zaczął dziwne rzeczy mówić. Uważaj, bo nie wiadomo, co się z nim dzieje. Tak? Mówił dobrze, a dziś zaczyna mówić źle. Mówił, że coś jest grzechem, dziś już nie mówi, że to jest grzechem. Coś się stało. Ostrzeżesz czy nie ostrzeżesz? Jak ja wam dzisiaj powiem, żebyście szli z ludźmi potrzebującymi ewangelizacji, ewangelizować, z Hare Krishna, żebyście poszli razem. I będę was do tego namawiał, a potem ktoś powie, słuchaj, czy ten Darek to może do nas przyjechać usłyszeć słowem? A ktoś powie, nie, lepiej nie. Bo zaczął mówić głupoty. Bo po co kogoś narażać na to? A może ktoś to kupi, tak? Może ktoś jest nieugruntowany i powie, no rzeczywiście, umie przekonać. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyśmy byli czujni, to świadectwo jest w życiu potwierdzone. Czyli jeśli ktoś chodzi w prawdzie, to będzie to widać dla innych wierzących, czy nie? Będzie widać, jak on mówi, kocham Jezusa, Jezus jest moim życiem. A będziesz widział, że ten człowiek wyrządza szkodę innym braciom i siostrom. To będziesz patrzył na jego deklarację, czy na jego życie. Skoro Jan mówi, kto nienawidzi brata, chodzi w ciemności. On mówi, że kocha Boga, ale on go nie kocha. Naprawdę. Czyli chodzenie w prawdzie, chodzenie w Bogu, chodzenie w napełnieniu Duchem Świętym jest potwierdzone uczynkami. Wtedy inni wierzący, widząc to, potwierdzą te uczynki. Bo tego, co jest w sercu, nie widać, ale to, co w czynie i w mowie, to widać. I to jak najbardziej mamy prawo oceniać. Serca nie, ale czyny danego człowieka jak najbardziej mamy prawo oceniać. Skazać go na potępienie nie możemy, ale jego uczynki ocenić, że są złe, możemy. Tak jak Tymoteusz pisze, ich uczynki już są osądzone, bo są złe. Nie czekają na sąd ostateczny. Coś jest grzechem, nazywam, to jest grzech. Grzeszysz, człowieku. To jest jawny grzech i koniec, kropka. Nie muszę się bać, ty nie sądź, żebyś nie był sądzony. Okej. Jezus mówi, sądźcie sprawiedliwie, nie z pozoru. Masz prawo osądzić ten uczynek, bo jak go napomnisz, jeśli nie osądzisz tego uczynku? Bóg wskazuje na potępienie. Mów mu o grzechu, może się opamięta. Ale jeżeli masz się opamiętać, najpierw musisz mu powiedzieć, że to jest grzech. Masz prawo osądzić złe postępowanie jeszcze za życia tego człowieka. Tak samo jak możesz wydać świadectwo o tym, który jest w prawdzie i jest posłuszny Bogu. Co to jest chodzenie w prawdzie? Czym się charakteryzuje chodzenie w prawdzie, o którym się składa świadectwo? Już wczoraj sobie trochę o tym powiedzieliśmy. No ktoś powie, ja chodzę w prawdzie. Czy uważacie, że ludzie, którzy, nie wiem, tam taki przykład teraz na topie, tak? Festiwal Nadziei. Ci, którzy tam jadą, uważają, że oni chodzą w prawdzie, a ci, którzy nie jadą, że nie chodzą. Jak zweryfikować, kto ma rację? No słucham. Słowo Boże. To jest jedyny weryfikator. Nie masz innego weryfikatora. Jeśli odrzucisz Słowo Boże, to pływasz. Prawda staje się relatywna. Dla jednego jest taka, dla drugiego owaka, dla trzeciego jeszcze inna. Każdy ma swoją prawdę.
Jest takie powiedzenie, że taka jest, ktoś mówi na jakiś temat, że taka jest prawda.
No tak, a Scott, to jest twoja prawda. Ale jeśli mamy weryfikator, czyli fundament odniesienia i jest nim Słowo Boże, prawda przestaje być relatywna. To staje się dogmat, niezmienny. To jest właśnie dogmat. Coś, co jest faktem i nie można tego podważyć. To jest tak i amen. Jeśli mamy fundament Słowa Bożego, to jeżeli jest to dla nas fundament, to my na podstawie tego fundamentu określamy, co jest prawdą, a co nią nie jest. I jakie mamy świadectwo danym człowieku wystawić. Sami musimy rozumieć Słowo Boże, tak? Bo wielu się posługuje Słowem Bożym i heretycy też się posługują Słowem Bożym. Ale niestety to jest wynik analizy tekstu, trwania w nim, wprowadzania go w życie i błogosławieństwa, które za tym idzie. To jest wzrost duchowy. Nie zmienia to jednak faktu, że Biblia jest fundamentem prawdy, oceny prawdy i nieprawdy. Bez względu na to, czy ją rozumiemy, czy nie, to jest fundament. Więc chodzenie w prawdzie to jest chodzenie zgodnie z Słowem Bożym. Chcę ocenić, patrzę, czy to jest słowo, czy on mówi jak Słowo Boże. Rozmawiam z tym człowiekiem, pytam go o Chrystusa, pytam go o jego nowe narodzenie, żeby co? Prawda wystawiła o nim świadectwo. Bóg, żeby to potwierdził. Opowiedz mi o Jezusie. I się zaczynają schody. A co, ty z policji jesteś? A co, jeśli mam takie osobiste rzeczy opowiadać? Zadziwiające, słuchajcie. Pierwszy do głoszenia Ewangelia, jak go pytasz, co powiedz mi o swoim Jezusie, to mówi z policji. A co, ty dochodzeniówka? Nie, ja cię pytam o twojego Jezusa. Ja ci chętnie o swoim opowiem. I zaczynają się schody, bo zaczynają różne, równe, dziwne rzeczy opowiadać. Okazuje się potem, że to jakiś inny Jezus. Ale skąd się dowiesz, jeśli nie zapytasz? Patrzcie, że my rozmawiamy tu, studiujemy ten fragment i to są ludzie, którzy się znają. To są ludzie, którzy mają ze sobą pewne związki przyjaźni. Oni przekazują sobie informacje. To nie są ludzie obcy. Widzisz pierwszego raz człowieka na oczy, ty nic o nim nie możesz powiedzieć kompletnie. Ani go polecić, ani go nie polecić, ale jak on zaczyna mówić, aha, to wtedy trzeba zacząć uważnie słuchać, a potem dopiero mówić. Bo czasami jest tak, że on ci się przedstawi w pierwszym momencie i od razu będziesz wiedział. Czasami później. Ale wystawienie świadectwa o człowieku nie może polegać na wysłuchaniu tego człowieka przez godzinę czy ileś. Nie możesz nic jeszcze o nim powiedzieć. Ogólnie możesz o nim powiedzieć, ale nie możesz powiedzieć, jedź do tego człowieka, kiedy byś do niego nie zajechał, to będziesz miał u niego dobrze. Nie znasz go. Nie masz potwierdzenia. Dlatego chcąc, nie chcąc, świadectwo polega na tym, że się mówi o tych, których się zna. To jest czas, to jest proces. To jest trwanie w tym wszystkim. To jest polecenie z wielu stron. To jest poświadczenie, że ten człowiek przez ileś tam czasu jest posłuszny Bogu. Z czasem świadectwo człowieku albo się potwierdza coraz bardziej, albo się cofa, a wręcz jest coraz gorsze. Ale to jest zawsze potrzebny na to czas. Tak samo tutaj. To nie jest jedno wydarzenie. To są rzeczy, które się dzieją w pewnym okresie czasu. Tak samo z Diotrefesem, tak samo z Gajusem, tak samo z Demetriuszem i tak samo z Janem. To jest bardzo ważne też, żeby nie wydawać pochopnych opinii, pochopnego świadectwa, bo fajnie powiedział, tak? To nie wystarczy.
Bo jeśli złe świadectwo, to znaczy złamała, sprawdzić to. Czy czasem...
Dokładnie. Sprawdź to, upewnij się.
Drugi, trzeci, rozmowa z tym Demetriusem może na pewno była.
Dlatego Jan mówi, jak przyjadę, to co? To będę z nim rozmawiał.
List napisał.
I będę z nim rozmawiał. Napisałem list i jeszcze będę z nim rozmawiał. Nie zostawię tak tego. Ale Jan ma dowody. On się nie boi do niego przyjechać. To jest bardzo ważne, żebyśmy zawsze mieli uczciwy osąd sprawy. Nie polegali tylko na jednej stronie, ale wysłuchali za i przeciw. Sprawiedliwie dokonać rozsądzenia sprawy, żeby mieć wyrobioną opinię o czymś. To jest też bardzo ważne. Dzięki za tą uwagę. Dalej idźmy we wnioskach. Jednym z powodów chodzenia w prawdzie według listu co jest? Tak jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy? Pomoc, tak? Wierzącym, którzy przychodzą goszczeni. I teraz popatrzcie. Oni przychodzą, idą dalej, przekazują tą informację. Ktoś dalej przychodzi do tego człowieka, znowu otrzymuje informację i się rozchodzi. Informacja jaka? Świadectwo wierzących? Dobre. Już nie z jednych ust, z wielu. Bo kolejni przekazują to sobie. I fama się rozchodzi. Tak zwana poczta pantoflowa. Tak? Jeden drugiemu przekazuje informacje. Dlaczego to jest najlepsze? Słuchajcie, teraz już tak zrobię taką dygresję troszeczkę do takiej sfery biznesowej. Czasami jest tak, że się masę reklam robi. Gazety, telewizja, prasa. Można w ten sposób zareklamować produkt, ale potrzeba masy pieniędzy. Wiecie dlaczego? Bo albo zrobisz dobrą reklamę, która zmusi, zmotywuje, tak, zindoktrynuje człowieka, żeby to kupił, wmówi mu to zwyczajnie i ty ulegniesz, ale wtedy ulegniesz reklamie. Kupisz i kiedy się przekonasz, że jest dobry, to kupisz go następny raz. Ale jeśli dojdziesz do wniosku, że jest zły, już żadna reklama cię nie przekona. A teraz zobaczcie, kiedy jedna osoba, która kupiła coś i mówi, ty, to jest bardzo dobre, a ta druga osoba ma do jej zaufanie i kupi, będzie dobre i pójdzie trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, to nie ma bardziej skutecznej reklamy. Dlaczego? Bo przekazują ją sobie ludzie, którzy mają do siebie zaufanie i on wtedy już nie sprawdza tego produktu, on go bierze. Dlaczego? Bo ufam temu człowiekowi, który to sprawdził i powiedział. To jest sfera biznesowa, to jest życie cielesne, tak? Ale słuchajcie, to, co jest tu, tak, ma zupełnie inne przełożenie w Biblii. I człowiek działa w różnych sferach. Świadectwo od zaufanych ludzi, prawdy o innych ludziach jest najbardziej wiarygodne. Żadna reklama i promowanie siebie, jaki to ja jestem wspaniały, nie da tego. Możesz kogoś przekonać, ale jak on się nie przekona o tym sam, to ci nie uwierzy. Ale jeśli ono jest przekazane przez innych wierzących, do których jest zaufanie, to ktoś nie musi już tego sprawdzać. On przyjeżdża w ciemno, a kiedy się przekonuje, to mówi dalej, byłem, sprawdziłem faktycznie. Ale to się dzieje bez obaw. I tak działa to w Piśmie Świętym. Czyli świadectwo jest jak najbardziej ważne. Jedni uczniowie co będą robić? Świadczyć o drugich. Zgadza się? Wewnątrz. W ciele pańskim. Będą świadczyć o sobie. A o złych trzeba ostrzegać czy nie? Jakoś? Trzeba. Z powodu tego, że nienawidzę go. Będę mu dowalał, tak? Nie. Dlaczego? Z troski o tych, którzy są w prawdzie, żeby nie przestali w niej być. Bo ten człowiek ma wpływ. Czyli ostrzegam przed nieposłusznymi w trosce o tych, którym oni mogą stanąć na drodze i im zaszkodzić. Czyli moją motywacją jest miłość czy nienawiść? Miłość, Boża miłość, bo miłość świata to mówi tak, nikogo nie osądzaj, nikogo nie krytykuj, wszystkich kochaj i toleruj. Tak mówi świat. Nic o nikim źle nie mówi. Wszyscy dobrzy, każdy po swojemu. A jak zaczynasz krytykować, to sądzisz. Boża miłość ma troskę o drugą osobę i miłość będzie się przejawiać w tym, że jeśli widzę, że ktoś grzeszy, to mu powiem, ratuj się. Jeśli widzę, że ktoś jest zagrożony, powiem, nie rób tego, to jest złe. Zobacz, słowo mówi, tak nie wolno. Strzeż się, nie popełnij tego błędu. Kiedy kogoś kocham i chcę, żeby gdzieś jak będzie, to żeby mu się dobrze było, to powiem, słuchaj, nigdzie nie jedź, jedź tam. Z troski, żeby był bezpieczny, tak? Żeby niczego mu nie zbywało. Więc wszystko, co robimy w miłości Bożej, będzie miało na celu wsparcie tej osoby, której chcemy tę miłość przejawić i troski o jej bezpieczeństwo, zarówno duchowe, jak i fizyczne. Dlatego będziemy przestrzegać przed zwodzicielami, żeby zabezpieczyć tych, którzy będą narażeni. Więc to jest miłość Boża, która ma troskę o trwających w prawdzie. Jan mówi, ja będę z nim rozmawiał. Jan nie mówi już, skazałem go, niech tam robi co chce. Nie, Jan mówi, będę z nim rozmawiał. Ale nie zmienia to faktu, że dziś to jest człowiek, który się przeciwstawił prawdzie i jak mówi Biblia, nie widział Boga. Taki stan jest na dziś jego. Może się zmieni, ale na dziś przestrzegam. Uciekajcie. Podsumowanie z wnioskami. Pierwsze pytanie. Jakim jesteś uczniem Jezusa? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć. W kontekście oczywiście tego, co przestudiowaliśmy. Jeżeli jest, jakim jesteś uczniem Jezusa i skąd to wiesz? Że właśnie takim jesteś, jak sobie powiedziałeś. Skąd wiesz? Tak. Czy widzisz uczniów posłusznych Bogu wokół siebie? Czy możesz o nich wystawić dobre świadectwo i czy to robisz? Czy wystawiasz dobre świadectwo o braciach? Czy widzisz również osoby, które są nieposłuszne Bogu i czy też wystawiasz o nich świadectwo, żeby strzec innych? Każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Podsumowując cały list na sam koniec. Przestudiowaliśmy 15 wersetów. Tekst porusza kilka najważniejszych zagadnień. Uczynków, które są świadectwem posłuszeństwa Bogu. Uczynków, które są świadectwem nieposłuszeństwa Bogu. Świadectwa jedni drugim z troski o siebie i miłości. Z ważności trwania w prawdzie jako stanu stabilnego życia człowieka, które gwarantuje mu bezpieczeństwo w tym życiu teraz i w wieczności, wytrwanie do końca. Krótki list. Ale bardzo głęboki w treści. Sami to widzicie. Ile godzin? I mimo, że mówimy o tym samym tekście, jak wiele różnych rzeczy możemy z tego wyciągnąć. List jest pochwałą stabilności, pochwałą uczynków godnych Ewangelii, krytyką odstępstwa, krytyką chwiejności, krytyką nieposłuszeństwa. I cała Biblia o tym mówi. Jakiekolwiek miejsce otworzycie, to Biblia jest monotematyczna. Mówi o tym, żeby wytrwać w posłuszeństwie, bo to jest cel życia chrześcijanina. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I nie chodzi o jakąś mistyczną duchowość, tak? Ale chodzi o zwykłe, codzienne życie w posłuszeństwie Pismu Świętemu. To jest celem. Wzrost duchowy to jest coraz bardziej bycie posłusznym Pismu Świętemu w wolności, a nie bo muszę. Ja chcę być posłuszny. Ja mam radość w posłuszeństwie. Dlaczego? Bo mój duch tego pragnie, bo Duch Święty mi daje siłę. Kiedyś musiałem, dziś chcę. Jestem wolny w Chrystusie od grzechu, a nie do grzechu. Chrystus mnie uwolnił od grzechu. Dziś mogę być posłuszny i chcę. To jest wolność w Chrystusie. Jeśli ktoś tak nie ma, to jak mówi Słowo Boże, nie widział Boga. Niech was Bóg błogosławi i trwajcie w Jezusie Chrystusie, wystawiajcie dobre świadectwo, ale nie bójcie się również mówić o odstępcach, że są odstępcami, żeby się inni nie potknęli. Dziękuję.